Poranek wnet, godzina 9.34. Mówiliśmy tu już dzisiaj o 5. Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy. Bardzo wiele ciekawych osób, z którymi żeśmy już tutaj rozmawiali. Także w kuluarach tego zjazdu Radio Wnet było obecne i było wiele ciekawych rozmów. Dzisiaj kolejny gość, który właśnie przybył do Polski. Z tej okazji pan inżynier Zygmunt Staszewski z USA. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy mogę pana poprosić o przedstawienie się, powiedzenie kilku słów o sobie, kim pan jest?
Zygmunt Staszewski, ja tutaj przyjechałem na zjazd reprezentując Kongres Polonii Amerykańskiej, gdzie jestem dyrektorem krajowym. Również jestem członkiem zarządu nowo powstałej organizacji politycznej w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Koalicja Amerykańskiej Polonii. A no, wcześniej byłem działaczem Solidarności od samego początku. Byłem w prezydium pierwszego zjazdu Solidarności, internowany w stanie wojennym, potem zmuszony do emigracji za granicę.
Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo wiem, że jest pan inżynierem, pan pracuje w Nowym Jorku?
Tak, to znaczy ja już od 28 lat prowadzę własne biuro projektów specjalizujące się w projektach systemów ochrony przeciwpożarowej, głównie w wysokich budynkach.
To jest ciekawe, zwłaszcza te wysokie budynki amerykańskie od razu przywołują różne sceny filmowe, ale na razie porozmawiajmy o polskich sprawach. Jakieś pan ma refleksje po tym zjeździe Polonii, bo głosy są bardzo różne.
Więc to jest już mój drugi zjazd. Ja byłem na zjeździe trzecim, ten zjazd jest numer 5. Przede wszystkim kwestia kwalifikacji osób, które przyjeżdżają na ten zjazd. To jest podstawowa sprawa. Tych osób tak naprawdę nikt nie wybierał. To były osoby przypadkowo ściągnięte na ten zjazd przez jedną osobę koordynacyjną w każdym kraju, która to osoba została mianowana przez wspólnotę polską, która tak naprawdę ten zjazd organizowała. Także było sporo osób przypadkowych, było sporo osób jeszcze zamieszanych w dawne postkomunistyczne układy i to niestety było widać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no ten zjazd był prowadzony w taki sposób, żeby z niego nic dalej nie wynikło. To znaczy w grupie na przykład do spraw organizacji politycznych, w której ja byłem, nie było komisji uchwał i wniosków. Wnioski, które były składane, najprawdopodobniej trafiły do kosza. Przy podsumowaniu zjazdu te wnioski nawet nie zostały odczytane. Także i było bardzo mało dyskusji. W sumie większość czasu była poświęcona prezentacjom polityków czy osób tam ze wspólnoty polskiej i tak dalej, i tak dalej. I reprezentantów Polonii, natomiast nie było prawie, że w ogóle możliwości dyskusji, wymiany poglądów i no, zbudowania czegoś nowego, zbudowania jakiegoś nowego modelu kontaktu Polski z Polonią.
Panie inżynierze, jeśli pan pozwoli, za chwilę wrócimy do rozmowy, bo to są bardzo ważne sprawy i rzeczywiście w Radiu Wnet od kilku dni je śledzimy, ale ponieważ gość, który przyszedł w tej chwili, to jest taki gość, którego już znamy i który jak przychodzi, to zaraz mówi, że musi wyjść, to jeżeli pan pozwoli, przez kilka minut o tym porozmawiamy. Proszę państwa, w naszym studiu pan Arkadiusz Gołębieski, reżyser, dokumentalista, dyrektor i twórca festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który w przyszłym tygodniu, nie, już w tym tygodniu, w sobotę zaczyna się w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak rzeczywiście jakby moment bardzo gorący, także naprawdę jesteśmy spakowani i za chwilę wyjeżdżamy do Gdyni, ale jutro jeszcze wcześniej konferencja prasowa w Warszawie, żeby się podzielić, tak naprawdę ostatnie sekundy odliczamy do jubileuszowej 10. edycji festiwalu NNW.
To już zaraz, za chwilę, zanim pan wybiegnie, ale jedno pytanie jeszcze o poprzedni festiwal, bo wiem, że był pan na tym festiwalu polskich filmów fabularnych, który w Gdyni się zakończył. Jakieś refleksje ma pan po tym festiwalu?
Ja miałem ten przywilej, że byłem zaproszony jako selekcjoner tych filmów do festiwalu, więc obejrzałem chyba 37 filmów, więc mam taki szerszy ogląd na cały dorobek polskiego kina. Ja powiem, że znaczy są filmy ciekawe. Myślę, że Zimna wojna jest takim filmem rzeczywiście wybitnym, który wyróżniał się na tym festiwalu i w sposób oczywisty dostał główną nagrodę. Aczkolwiek liczyłem, że i Joanna Kulik za swoją rolę dostanie może nagrodę. Nie ma jakiegoś większego, myślę, że nasi twórcy tego dużego ekranu troszeczkę jesteśmy tak pozamykani, albo jeśli robimy, odnosimy się do spraw takich rzeczywistych, codzienności, to bardzo gdzieś tam kierujemy się bardziej na jakichś takich tematach wokół jakichś patologicznych, że tam Polacy jesteśmy jakimś, mamy taki zlepek najróżniejszych wad. No nie jest to oczywiście normą, ale wśród tych ilości filmów to taki był obraz. Było w tym roku, myślę, sporo takich filmów właśnie jak Filipa Bajona, film czy Krzysztofa Zanussiego, Eter. czy Bartek Konopki, Krew Bogów, filmy, które troszeczkę uciekamy od polskiej takiej rzeczywistości, wchodzimy raczej w takie kino kostiumowe, kino historyczne i troszeczkę twórcy się kierują swoje zainteresowania w inną stronę, przez co czujemy się rzeczywiście, że jesteśmy w kinie, a nie ktoś nas ciągle poucza rzeczach. No, nie chciałbym wchodzić jakby w temat, bo pewnie pan zmierza do tematu Kleru.
Tak nie widzę, wiem, czy pan widział ten film, czy pan nie widział.
Wczorajszymy gdzieś wypowiedzi
zostawmy już wypowiedzi w telewizji, ale czy pan ten film widział w ogóle, czy to jest od strony filmowej, czy to jest dzieło warte uwagi?
Znaczy od strony filmowej, jakby warsztatowe jest film bardzo dobry. Myślę, że z każdym filmem reżyser jakby zaprasza bardzo dobrych fachowców, ma świetnych aktorów i ten film jest bardzo dobry. No, brakuje mi, tak myślę, że w tym filmie jakbyś takiego szerszego spojrzenia, że trochę taka tabloizacja jakby tego ekranu, że ten temat trochę zbyt płasko potraktowany, że trochę jest, owszem, jestem też za tym jako człowiek Kościoła, żeby piętnować różne grzechy Kościoła, bo też i Kościół, jak i ludzie Kościoła nie są jakby wolni od tego grzechu, jak wszyscy jesteśmy i są, ale myślę, że łatwiej potraktować sprawę, bardziej jednak zrobić film dla bardziej wymagającego widza, niż tak po prostu takim baseballem uderzać. I trochę mi tego zabrakło w tym filmie i myślę, że wiele osób tak odczuwa, chociaż jest aplauz duży, ale myślę, że to też nakłada się jednak jakby takim nasz dzisiejszy taką polityczną rzeczywistość, że jesteśmy za lub przeciw. Jeśli ktoś jest za opozycją kodu i tak dalej, no to będzie mówił, że tak, bardzo świetny film, a jeśli ktoś bardziej jest umiarkowany, będzie mówił, że oczekuje obrazu bardziej wymiarkowanego, bo zna innych księży, inny kościół i też chciałby zobaczyć właśnie szerszy tego obraz na tle tych różnych patologii.
10. edycja Festiwalu Niepokory, Niezłomni i Wyklęci. 60 edycji to też jest cała epoka w Polsce, zmiana polskiej świadomości historycznej. Czego po tej 10. edycji możemy się spodziewać?
Myślę, że w tych 10 latach zupełnie jesteśmy w innym miejscu. 10 lat temu zaczynaliśmy na północnym Mazowszu, Ciechanów, później Płońsk, a od 8 lat Gdynia. Na początku rzeczywiście oglądaliśmy filmy, które przewoływały okres Solidarności, bo wtedy było najwięcej, więc ja zrobiłem takie możliwość, żeby pokazywać filmy nie starsze niż 5 lat, dzięki czemu wyłuskaliśmy. Ale tych filmów o podziemiu niepodległościowym rzeczywiście było niewiele, a to był główny właśnie zaczyn, pomysł, żeby ten festiwal powołać. Z każdym rokiem, myślę, że to też nasze działania, że stworzyliśmy takie miejsce, gdzie można pokazywać, z każdym rokiem zaczęło przybywać tych obrazów odnoszących się do podziemia niepodległościowego. Także były lata, że zupełnie te dysproporcje się zmieniły, że głównie zaczęliśmy opowiadać. Dzisiaj zaczyna się to równoważyć i w ubiegłym roku było około 100 filmów, w tym roku wpłynęło 70 filmów, trochę jest mniej. Podwyższyliśmy troszeczkę poziom takich, no, poprzeczkę dla filmów, które mają być zakwalifikowane do konkursu, więc ich tych filmów konkursowych jest 23 i rzeczywiście myślę, że większość tych filmów, które są w konkursie, są filmami na dosyć dobrym poziomie, a nawet bardzo dobrym poziomie. Są ciekawe obrazy. No i myślę, że to jest ważne na tym festiwalu. Ale filmy, które jakby nie zakwalifikowały się do pokazu konkursowego, to również chcemy pokazywać w pokazach specjalnych. I też to będzie się działo. Ta edycja festiwalu jest też taka na tyle jest ciekawa, że po raz trzeci organizujemy, co ważne, właśnie te nasze spotkania z autorów scenariuszy, pomysłów, z potencjalnymi producentami czy dystrybutorami. Nazywa się to Pitching Forum. W tym roku robimy to rzeczywiście bardzo profesjonalnie. Zdobyliśmy pieniądze na nagrody dla najlepsze projekty, które dadzą szansę na taki development, żeby na rozwój tych projektów, żebyśmy ciągle nie płakali, że z jednej strony ci, którzy przydzielają w jakiś sposób pieniądze, a sam byłem i jestem jakby selekcjonerem czy ekspertem w PISF-ie i widzę, że te projekty, które czekamy, one nie wpływają, a jak wpływają, to są rzeczywiście bardzo ubogo napisane, więc propozycja nasza jest nie krytykowanie, co Polacy lubimy, tylko raczej tworzenie pewnych programów, warsztatów, które pomogą tym osobom, które szukają w temacie dopiero filmu, żeby pokierować właśnie na dobry temat, ale zarazem stworzyć warunki, żeby mogli napisać dobre projekty, żeby mogli zdobyć pieniądze właśnie na wynajęcie kierownika produkcji, zorganizowałem tej produkcji, dopisanie do piszenia scenariusza, no żeby mieć szansę zawalczyć o te godne pieniądze, jakim powinny być zapewnione dla tak ważnego filmu. Tegoroczny festiwal, też pan pyta się, to mogę On też jest ten, zmieniła się, znaczy szukamy. Festiwal tak naprawdę on ciągle, byliśmy w innym miejscu jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu. W ogóle zmieniły się czasy w momencie, kiedy od profesora Szwagrzyka od Łączki 2012 roku nasza taka świadomość w Polsce poszerzyła się na taką wręcz no, w popkulturze, no, gdzieś stało to bardzo moda na historię i my mamy absolutnie taki świadomi, że mamy w tym spory udział, że pomogliśmy jakby rozwinąć się wielu inicjatywom. Dzisiaj już nie jesteśmy jedynymi, powiedzmy, jak kiedyś to było. Jesteśmy jedni z wielu, którzy takie rzeczy robią i też szukamy swojego miejsca na tym mapie, dlatego festiwal już nie tylko opowiada o polskiej drodze do wolności, ale również Czechów, Węgrów, krajów nadbałtyckich, generalnie regionu Trójmorza i w tym roku przyjedzie około 60 osób z innych krajów. To zarówno jak Maria Wittner, czy osoby z 56 roku z Węgier. W ogóle węgierska ekipa w tym roku jest bardzo duża, około tam 22 osoby. Ale przyjeżdżają właśnie i z Łotwy, i z byłego NRD, z innych tych krajów, szefowie różnych instytucji zajmujących się historią, co będzie uważam ciekawe. Zapraszamy po raz kolejny kilkanaście osób ze Stanów Zjednoczonych, ale to Amerykanów, jakby z takiej największej organizacji pozarządowej National History Day. To wszystko pokazuje, że to, że jesteśmy konsekwentni w naszym działaniu, że kontynuujemy nasze działania, ale też i poszerzamy co roku, co oczywiście organizacyjnie dla nas jest dużym wyzwaniem, bo kiedy mówią, Arek, kiedy się zatrzymacie, tak? Bo, a my, widząc, że jest jakaś biała plama, że coś, jakaś działka jest niezagospodarowana, że potrzeba gdzieś zaktywizować jakąś grupę zawodową, społecznych osób, które zajmują się historią, to rozszerzamy. Tak? Dlatego festiwal filmowy to już nie tylko są filmy dokumentalne, to są również filmy fabularne, to są słuchowiska radiowe, dokumenty radiowe, które startują, to są po raz trzeci będziemy wręczać nagrodę Wacława Bukowińskiego, czyli literatów osoby, które robią. To w końcu zupełnie cały oddzielny projekt Młodzi dla Historii, gdzie młodzi przyjeżdżają, w tym roku przyjedzie 160 osób, którzy przyjeżdżają ze swoimi filmami, stylizacjami modowymi, spektaklami teatralnymi i nowość inicjatywy właśnie społeczne, czyli to naprawdę i to dla wszystkim zagwarantuje nie tylko możliwość zaprezentowania swoich dzieł, brania udziału w konkursach, ale co ważne, wszędzie zapewniamy warsztaty, bo temu służy tak naprawdę ten festiwal, żebyśmy się spotykało się kilka pokoleń Polaków robiących różne działania, żebyśmy wymieniali te własne doświadczenia. To, co ważne jest dla nas, że festiwal cieszy się właśnie powodzeniem w tych organizacjach pozarządowych. Zapraszamy i zapraszamy szefów różnych instytucji, które dedykują różne programy. Wiem, mam taką świadomość, jak utarto swoją już taką powiedzenie, że Polska została trochę wyjałowiona z różnych osób, które ta dobra zmiana wyłowiła, trochę wyssała różnych ludzi takim dużym potencjałem, którzy potrafili wiele rzeczy zrobić. Potrzeba wrócić do Polski powiatowej i zaproponować bardzo realne programy, takie operacyjne, gdzie ta społeczność organizująca się, żeby mogła to zrobić. Nie. Owszem, to jest, jednak uważamy, że warto jest z tymi instytucjami rozmawiać i pokazywać z naszej strony, jako właśnie tych NGO-ów, gdzie są problemy, że wkład własny jest dużym wyzwaniem dla nas. Nie ma możliwości pozyskiwania organizacji pozarządowej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, nie mogą pozyskać wkładu własnego. A jeśli chcemy pozyskać, zrobić jakąś większą rzecz, koncert, jakąś rzecz, która porwie tych nieprzekonanych, drukujemy dobre zaproszenia, plakaty, wynajmujemy salę, no to niestety potrzebne są środki. A jak są środki, no to musimy mieć wkład własny. No i zaczyna się trochę koło zamykać. Więc chcemy uczulać, uwrażliwiać na te wszystkie rzeczy, żeby tworzyć też miejsce, gdzie jak opowiadać historię na tym dużym ekranie, robimy warsztaty. Naprawdę tego jest dużo, także zapraszam na nasz program, który w tej chwili jest obecny, ale mogę powiedzieć, że on jeszcze w internecie będzie uszczegółowiony o kolejne jakby elementy, które tam wychodzą nam w ostatniej chwili. Telefony, tak to jest, że wszyscy po wakacjach wracają i dopiero budzą się w połowie września i przypominają sobie. I są propozycje, których nie sposób często odrzucić, dlaczego też już uprzedzam, że to, co państwo w piątek, jak przyjedziecie wieczorem, czy już w sobotę rano, to będzie jeszcze bardziej uszczegółowione. Ciekawe, zapowiada się to cały węgierski moduł, bo to rzeczywiście przywozimy.
Niepokorni, niezłomni, wyklęci. 10. edycja kultowego już festiwalu. Festiwal, który rośnie razem z Polską i dobrze, niech rośnie. Arkadiusz Gołębiewski, pełen energii. Bardzo panu dziękujemy. To
dziękuję bardzo
ostatnie
i zapraszam wszystkich.
Pół pytania, czy znajduje pan w tym wszystkim czas na swoją własną twórczość i czy coś w tym roku zobaczymy?
Ach, wdycham głęboko. No, nie jest to łatwo. Powiem, że stworzyliśmy pewną taką instytucję, która rzeczywiście tych konkursów osób ma, więc to wymaga, że staje się z czasem więcej bardziej menadżerem, producentem niż twórcą, ale tak, ale przygotowuję, teraz kończę film o Łupkowie, o obozie internowania. w Łupkowie Koniedzy. Przygotowuję również film Admirale Undrugu, gdzie wysłałem swoją ekipę teraz do Francji, gdzie trwają uroczystości pożegnania szczątków admirała Undruga we Francji i właśnie 2 października będzie pochowany w Gdyni w kwaterze pamięci. Nieprzypadkowa również jest właśnie data festiwalu, bo co warto podkreślić na koniec. Zawsze robiliśmy środa, czwartek, piątek, sobota. W tym roku z uwagi na właśnie, że chcemy uczestniczyć jako te działania oddolne, społeczne w uroczystościach pogrzebowych, dopełniać tych państwowych, robimy zakończenie z galo 2 października właśnie w Teatrze Muzycznym, gdzie między innymi admirał Unruch pośmiertnie będzie uhonorowany przez nas sygnetem niepodległości.
Bardzo serdecznie dziękuję. Arkadiusz Gołębieski, reżyser, dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już w sobotę się zaczyna. Radio Wnet też tam się pojawi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia w Gdyni.
Pędzę dalej.
Arkadiusz Gołębiecki pędzi dalej. Poranek Wnet też pędzi dalej. Cały czas jest z nami pan inżynier Zygmunt Staszewski. Zaraz wrócimy do rozmowy o sprawach Polaków z Ameryki, ale jeszcze jeden odcinek tej sprawy europejskiej. Pani Dominika Tosic, czy pani tam nas słyszy? Dzień dobry pani, halo.
Dzień dobry.
Wygląda na to, że ten konflikt Polski z Komisją Europejską nie będzie miał granic. Dzisiaj pani rzecznik rządu, pani minister uspokajała, że to na razie jest tylko zapowiedź. Jak ta sprawa tej skargi przeciwko Polsce wygląda?
No, pani rzecznik uspokaja, że to jest tylko zapowiedź, ale to oznacza, że jednak Komisja Europejska wyśle ten pozew, bo wczoraj Komisja Europejska podjęła decyzję, że tak też uczyni. Zatem to jest kwestia dni, kiedy to uczyni. Pewnie stanie się to dzisiaj albo jutro. Oznaczać to będzie, że Komisja Europejska kieruje oficjalnie pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i od tej pory to Trybunał już będzie zastanawiać się, w jakim tempie i jak będzie procedować tę sprawę. Komisja Europejska, to jest dosyć ważne, prosiła o to, żeby był tryb przyspieszony, czyli żeby prace nad tą sprawą miały szybsze tempo niż normalnie, czyli nie było rozstrzygnięcia w ciągu kilkunastu miesięcy, ale w ciągu kilku miesięcy. I najprawdopodobniej Trybunał w Luksemburgu przychyli się do tej prośby Komisji Europejskiej i wyroku wtedy można byłoby się spodziewać w ciągu pół roku. Ale zanim byłby wyrok, oczywiście byłyby najpierw wysłuchania z udziałem stron. Polskę reprezentowaliby zapewne przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy staraliby się przedstawić polski punkt widzenia, polskie argumenty na rzecz tego, że właśnie tak powinna wyglądać reforma systemu sądownictwa, a Komisja Europejska nie ma tej racji. To będzie trudna rozprawa i bardzo ważna, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestie ustroju organizacji sądów, to leżą one w gestii krajów członkowskich. Podobnie jak kwestia wieku emerytalnego, to tutaj kraje członkowskie decydują, kiedy ludzie przechodzą w wiek emerytalny. W przypadku Polski była ta decyzja rządu o skróceniu wieku emerytalnego, która dotyczyła także sędziów. Tak więc to nie było tak, że to uderzyło tylko w jedną grupę zawodową, jaką są sędziowie, ale we wszystkie profesje będące w Polsce. Zatem ta prośba Komisji Europejskiej, to żądanie Komisji Europejskiej, które się również wczoraj pojawiło, żeby cofnąć sytuację do stanu, który był przed wejściem w życie reformy, jest dosyć dziwne. Bo do tej pory raczej nie było takiej sytuacji, żeby można było cofnąć sytuację prawną, czyli sprawić, że prawo zadziała wstecz. No i druga sprawa właśnie to też, o czym mówi, kwestia wieku emerytalnego, to są kompetencje krajów członkowskich, nie Komisji Europejskiej, nie Parlamentu, nie żadnej innej instytucji unijnej. I jeżeli tutaj mówimy o tym, że ktoś ma zastrzeżenia co do tego, że w Polsce został skrócony wiek emerytalny, to można by równie byłoby dobrze wytoczyć się pretensje do działań poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które zdecydowały się na coś odwrotnego, czyli właśnie wydłużenie wieku emerytalnego. To dziwne, że wtedy nikt nie reagował, Komisja Europejska albo żadne inne czynniki, że to jest nie w porządku, że jakim prawem ludzie bez własnej zgody, bez organizacji wcześniejszego referendum mają dłużej pracować. Zatem tutaj mamy dużo takich kwestii, bym powiedziała, bardziej też politycznych niż tylko prawnych. No bo zresztą Komisja Europejska nie kryje tego, że jest, zwłaszcza ta w tym wydaniu, Komisja Europejska Jean-Claude Junckera jest bardzo polityczna, bardziej nawet polityczna niż biurokratyczna. Zatem będzie bardzo ciekawy proces, będzie ciekawy wyrok. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie trudno jest diagnozować, jakie decyzje podejmą sędziowie z Luksemburga. Nie wolno też, nie wypada insynuować, że będzie to decyzja jakaś polityczna, bo to byłoby nie fair wobec właśnie tych sędziów.
No dobrze, nie będziemy zatem nikomu insynuować, to tylko jeszcze jedno pytanie na zakończenie. A jeżeli wyrok będzie dla Polski niekorzystny i rząd polski powie, że się tym nie przejmuje, tylko reforma sprawiedliwości ma trwać, to co wtedy właściwie nastąpi?
No na pewno nie nastąpi koniec świata, bo krajów, które nie respektują wyroków Trybunału w Luksemburgu, jest bardzo dużo. Ja na miejscu rządu w tym momencie jeszcze czegoś takiej deklaracji bym nie składała, bo to nie wygląda dobrze, tak z politycznego, dyplomatycznego punktu widzenia. Trzeba po prostu cierpliwie poczekać do momentu ogłoszenia wyroku i wtedy podjąć decyzję. A gdyby się okazało, że polski rząd nie będzie respektował decyzji Trybunału w Luksemburgu, to dołączyłby do bardzo dużej grupy krajów członkowskich Unii, które takich decyzji nie respektują. Tutaj trzeba dodać coś, co może zaskoczyć wiele osób. Polska jest jednym z niewielu krajów, który jest bardzo gorliwy w realizowaniu wyroków Trybunału. Zdaje się, że chyba nie było wyroku, który byśmy zignorowali. Zatem stawia to nas w sytuacji takiego wzorowego ucznia w porównaniu z wieloma krajami unijnymi, także takimi wielkimi jak Niemcy czy Francja, które wiele z wyroków, które są dla nich niekorzystne, po prostu ignorują i robią swoje.
Była kiedyś taka piosenka Wojciecha Młynarskiego, co się dzieje z tymi, którzy są wzorowymi uczniami. Bardzo serdecznie dziękuję pani Dominika Cosic.
Róbmy
swoje. Koniec świata nie nastąpi. Korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli. Dziękuję bardzo za czas poświęcony dla Poranka
Wnet. Dziękuję bardzo panu i państwu.
Godzina 9.55, poranek Wnet zmierza już do końca. Tutaj cierpliwie tym różnym rozmowom przysłuchuje się razem ze mną pan inżynier Zygmunt Staszewski z USA, który przyjechał do Warszawy na zjazd Polonii. Rozmawialiśmy o tym, że tutaj nie wszystko, jeśli chodzi o samą organizację i jakby te wybór tych osób, które się miały wypowiadać w imieniu milionów Polaków na świecie, panu się podobało. Chciałem się jeszcze zatrzymać na chwilę przy tej organizacji Polaków w Stanach Zjednoczonych, bo co jakiś czas, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do jakichś kryzysów międzynarodowych, kiedy jest potrzebny ten głos Polaków mieszkających w wpływowych krajach, takich właśnie jak Stany Zjednoczone, to mówi się o tym, że te organizacje, duże, tradycyjne organizacje polonijne, że one są nieruchawe, że one mają zbyt mały wpływ na politykę amerykańską, przynajmniej nieproporcjonalne, jeśli chodzi o ilość Polaków, którzy w Stanach mieszka, że krótko mówiąc, Polacy są źle i zbyt słabo zorganizowani.
Tak, to jest prawda. Znaczy, Polacy mają to do siebie generalnie rzecz biorąc, że w momencie, kiedy się trzeba zerwać do boju, to się zrywają do boju, prawda? Był stan wojenny, były bardzo duże demonstracje w wielu miastach Stanów Zjednoczonych, w tym w Nowym Jorku, popierające Solidarność, broniące więźniów politycznych, takich jak, którym ja też byłem między innymi, i tak dalej. Potem były kolejne zrywy, potem było, prawda, wielka akcja, zresztą znakomita akcja Polonii Amerykańskiej, popierająca wejście Polski do NATO, co było kluczowe i uważam dalej jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski tutaj w środku Europy. I praktycznie od tego momentu Polonia Amerykańska w sensie politycznym straciła jakiś taki kierunek działania, straciła jakąś taką orientację, co dalej. I tutaj są znów dwa problemy. Jeden problem jest taki, że mamy bardzo mały wpływ na politykę w Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo mało polityków polskiego pochodzenia. Zresztą tutaj, prawda, dowodem tego było to, że w momencie, kiedy była głosowana ta ustawa S447 dotycząca mienia spadkowego środowisk żydowskich, wystarczyło w tym momencie w Izbie Reprezentantów jedna osoba, która by tą procedurę zablokowała. Bo ta procedura była w ogóle nielegalna, była przyspieszona, była użyta forma taka, że ta ustawa jest niekontrowersyjna, w związku z czym, prawda, można ustawę senacką przerzucić do Izby Reprezentantów i to można było zablokować jednym głosem jednego kongresmena. No i nawet tego jednego głosu nie byliśmy w stanie zdobyć, no i ta ustawa przeszła, prezydent Trump ją później podpisał. Także to świadczy o słabości politycznej organizacji polonijnych, na szczególnie tej największej, w której ja również działam od wielu lat, czyli Kongresu Polonii Amerykańskiej. I tutaj w Kongresie z kolei też są różnego rodzaju podziały. No podziały, które, prawda, z jednej strony powielają podziały polityczne w Polsce, a z drugiej strony jest podział między tą starą Polonią urodzoną w Ameryce, a tą nową Polonią właśnie z pokolenia Solidarności, stanu wojennego i tak dalej, która jest bardzo aktywna politycznie, ale która absolutnie nie jest dopuszczana do władzy i do żadnych funkcji w kongresie. I wręcz nasze postulaty ustawy są blokowane. Myśmy przez 10 lat próbowali reformować ten Kongres Polonii Amerykańskiej, wprowadzać swoich ludzi. No niestety było to nieskuteczne. W pewnym momencie, półtora roku temu, prawie dwa lata temu, Kongres Polonii Amerykańskiej oświadczył, że zmienia swój status organizacyjny na organizację charytatywną z organizacji politycznej. Prawdopodobnie po to, żeby pieniądze do nich wpływające mogły być odpisywane z podatków, ale jednocześnie organizacja charytatywna nie ma prawa działalności politycznej. Czyli tak jak gdyby kongres, czyli prezes Spula powiedział nam, słuchajcie, odchodzimy od polityki. I w tym momencie grupa właśnie działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej z tej solidarnościowej generacji postanowiła, że stworzymy nową organizację, która w sumie zorganizowała się tak naprawdę we wrześniu ubiegłego roku, dokładnie rok temu, 24 września, ale te formy inicjatywne organizujące trwały już od lutego ubiegłego roku. Od lutego do września ja pełniłem funkcję tymczasowego przewodniczącego tej organizacji, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Koalicja Amerykańskiej Polonii.
No to będziemy w takim razie obserwować rozwój państwa organizacji. Pan pracuje w Nowym Jorku, jak zrozumiałem, to raczej jest takie miejsce o dość liberalnych chyba nastrojach, jak pan patrzy na prezydenturę Donalda Trumpa.
Ja dawno już angażowałem się w sprawy Partii Republikańskiej. Jestem zarejestrowanym republikaninem. W czasie kampanii Trumpa między innymi prowadziłem dwie strony na Facebooku, czyli Polish Americans for Trump i Polish Americans for Donald Trump. Także zapraszam na te strony, one dalej jeszcze funkcjonują. Pomagaliśmy bardzo mocno w wyborach i wspieraliśmy, generalnie rzecz biorąc jako Polonia, wspieraliśmy prezydenta Trumpa i najprawdopodobniej dzięki temu on w ogóle został prezydentem, bo w tych kluczowych stanach, tych tak zwanych swing states, nawet sam Trump stwierdził, że głosami Polonii wygrał te wybory. Prawa ręka Trumpa, Rudy Giuliani, który kiedyś był burmistrzem Nowego Jorku, którego również znam, tutaj w zeszłym roku na spotkaniu na konferencji Trójmorza również rozmawiałem z nim w kuluarach, również potwierdził to, że Trump rzeczywiście tak uważa, że Polacy naprawdę pomogli mu w tych wyborach i on jest tutaj wdzięczny Polakom, a jest to tego typu człowiek, który się potrafi odwdzięczyć.
Rozumiem, że pan należy do tych, którzy uważają, że jak już ta ustawa przeszła przed kongres, to on musiał ją podpisać. Mówię o tym, co tak Polaków zaniepokoiło.
To znaczy on nie musiał jej podpisać, bo procedura jest taka, że gdyby jej nie podpisał, to ta ustawa tak czy inaczej by przeszła. On mógł ją zawetować, ale ponieważ lobby żydowskie, lobby izraelskie jest w Stanach Zjednoczonych bardzo mocne i oni dysponują kolosalną ilością pieniędzy na kampanie wyborcze, a tutaj chodziło nie tylko o niego, ale o całą partię republikańską, to on po prostu musiał to podpisać, nie miał innego wyjścia. Natomiast jest kwestia taka, jak ta ustawa S447 będzie egzekwowana. Bo jak długo Trump jest prezydentem, moim zdaniem administracja amerykańska będzie przyjazna Polsce, no ale co się stanie za dwa lata, nie wiadomo. I nie wiadomo, jak kolejny prezydent do tego tematu będzie podchodził. A ta ustawa potencjalnie, naszym zdaniem, może dosłownie zbankrutować Polskę. Tutaj w kręgach politycznych w Polsce ona jest jakoś tak ignorowana do tego stopnia, że nawet przedstawiciele władz polskich nam, Amerykanom polskiego pochodzenia, mówili, no wy możecie działać przeciwko tej ustawie, a my wam nie będziemy przeszkadzać. No mi dosłownie ręce opadły w tym momencie. Już nie będę wspominał nazwisk, ale z takimi wypowiedziami się spotykałem. Ja uważam, znając prawo amerykańskie i wiedząc, jak to wszystko funkcjonuje w Stanach, czego większość polskich polityków niestety nie zna, ja wiem, że ta ustawa jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna dla Polski.
I myślę, że tym głosem przestrogi z Ameryki zakończymy Poranek Wnet z panem inżynierem Zygmuntem Staszewskim. Jeszcze na pewno będziemy o tych polsko-amerykańskich sprawach wielokrotnie rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I w ten sposób 3 minuty po 10 Poranek Wnet się kończy. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Ponieważ Polacy, z którymi rozmawialiśmy, skarżyli się nam, że koncert, który tutaj dla nich zorganizowało Stowarzyszenie Polonia, jakiś taki był mało emocjonalny dla nich i tam trochę ci wykonawcy nie do końca im się kojarzyli z tym, czym chcieli, to teraz tutaj specjalnie i dla naszego gościa, i dla wszystkich Polaków, którzy do Warszawy przybyli i z Radiem Wnet rozmawiali, będzie Stan Borys i Jaskółka.